Dzień dobry, witam serdecznie w webinarium Instytutu Zarządzania. O otwarcie webinarium poproszę pana profesora Piotra Wachowiaka, rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ale też dyrektora Instytutu Zarządzania.
Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że znowu się widzimy na webinarium Instytutu Zarządzania SGH na cyklu spotkań dotyczących dyskusji o zarządzaniu. Dzisiaj, proszę państwa, podejmujemy bardzo ważny, bardzo istotny temat dotyczący transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa. Myślę, że w okresie pandemii ten temat stał się tematem pierwszorzędnym, że przedsiębiorstwa, które przechodzą tą transformację cyfrową, lepiej poradziły sobie z pandemią. Ale cały czas przechodzimy, proszę państwa, tą transformację i jest pytanie, dokąd mamy zmierzać? Kiedy przedsiębiorstwa zakończą transformację cyfrową, czy w ogóle zakończą? Jakie wobec tego muszą być kluczowe kompetencje pracowników? Jakie stoją wyzwania przed przedsiębiorstwami? Myślę, że na ten temat odpowiedzą nasi goście dzisiaj, a w zasadzie jedna osoba to nasz pracownik, a mianowicie pan dr Albert Tomaszewski. Natomiast chciałbym też bardzo serdecznie powitać pana Dawida Solaka, wiceprezesa Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, jednostki, która podlega Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii. Wobec tego życzę państwu miłego odbioru, dużo satysfakcji z tego, że uczestniczycie państwo w webinarium naszego Instytutu. No i zachęcam też do zadawania pytań.
Bardzo dziękujemy panie rektorze. Pytania, które pan sformułował w wprowadzeniu, też zostaną zadane w trakcie dyskusji, ale zachęcamy państwa do zadawania pytań, będzie na to miejsce. Natomiast na początku poprosimy pana doktora Alberta Tomaszewskiego o krótkie wprowadzenie do tematu.
Dzień dobry państwu, Albert Tomaszewski. Jest mi niezmiernie miło, że mam okazję zainaugurować ten cykl spotkań tegoroczny. Uważam, że to jest bardzo trafny wybór tematu do tego spotkania. Bardzo się cieszę, że będziemy mieli okazję porozmawiać na temat transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w Polsce. Chciałbym krótko zagaić na temat tego tematu. Wszyscy wiemy, że ostatni rok nas nie rozpieszczał pod względem różnych restrykcji, które wprowadziły ograniczenia w funkcjonowaniu życia społecznego i ekonomicznego. Z tym się wiąże oczywiście temat transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, dlatego że te technologie cyfrowe okazały się w wielu przypadkach pewnego rodzaju remedium na kłopoty związane z wykonywaniem wielu zadań. Wiele przedsiębiorstw chętnie sięgnęło po różnego rodzaju technologie cyfrowe. To, o czym chciałbym państwu powiedzieć, to, że tematyka transformacji cyfrowej przedsiębiorstw spotyka się z rosnącym zainteresowaniem już dłuższy czas. Jeszcze przed pandemią zgromadziłem dane w ramach swoich badań. Wyświetlam je tutaj na tej folii. Zobaczcie państwo dwa wykresy, które pokazują, jak bardzo dynamicznie rośnie zainteresowanie tą tematyką transformacji cyfrowej. Zarówno w opinii publicznej, tutaj sięgnąłem do częstości wyszukiwania hasła Digital Transformation w wyszukiwarce Google. Możecie państwo zaobserwować na własne oczy, że te ostatnie lata, jeszcze przed pandemią, to jest skokowy wzrost zainteresowania tą tematyką. Zarówno w świecie nauki, tutaj sięgnąłem do danych Google Scholar, jest to liczba opublikowanych tekstów naukowych dotyczących tematu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w poszczególnych latach. W roku 2019, tylko w tym jednym roku, 11 tysięcy tekstów na ten temat zostało opublikowanych. We wcześniejszych latach widzimy, że to narastało mniej więcej od 2015 roku. Świat nauki mocniej się zaczął tym tematem interesować. No i przyszedł rok 2020, gdzie tych danych jeszcze nie mam, ale spodziewam się, że ten wzrost będzie jeszcze bardziej widoczny. I mamy masę publikacji na ten temat. Mamy zainteresowanie instytucji publicznych już wyraźne, mamy zainteresowanie przedsiębiorstw, masę różnych publikacji. Dużo jest takiego szumu informacyjnego, więc ja chciałbym może jakby wprowadzając ten temat powiedzieć, że jest wiele dyskusji na temat tego, czym jest ta transformacja cyfrowa w środowisku naukowym. Naukowcy zastanawiają się, czy należy jakoś zawęzić to hasło do projektów, które są odpowiedzią na takie zmiany jak pandemia. Przecież w zeszłym roku mamy masę działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Czy możemy nazywać reakcję na tego typu problemy tą transformacją cyfrową, czy bardziej należy doszukiwać się w takich planach długookresowych, gdzie przedsiębiorstwa zajmują się proaktywnie, czyli szukają w tych technologiach cyfrowych jakichś szans. Czy to jest skokowa zmiana, czy raczej ewolucyjna? Czy mówimy o transformacji cyfrowej w odniesieniu do zmiany pewnej filozofii działania całego przedsiębiorstwa, czy można nazwać transformacją cyfrową tylko jakiś wycinek tych zmian? Więc jest szereg dyskusji. Proponuję tutaj taką definicję tej transformacji cyfrowej, która jest w miarę szeroka. Znaczy uważam, że na razie może jest za wcześnie, żeby to zawężać, że należy dostrzec całość tego zjawiska i widzimy, że ten proces zmian organizacyjnych jest spowodowany, ale spowodowany zarówno przez rosnące wykorzystanie tych technologii w otoczeniu, jak i przez implementację w działalności przedsiębiorstw. To bym nazwał tą transformacją cyfrową. Może, żeby to trochę pogłębić, przedstawię Państwu taką logikę w formie graficznej. Transformacja cyfrowa na pewno dotyczy technologii cyfrowych, które sprawiają, że nasze życie się zmienia. Ma ogromny wpływ na to, co robimy, jak funkcjonują przedsiębiorstwa. Wymieniłem kilka z nich, takich najczęściej wykorzystywanych i najczęściej analizowanych przez przedsiębiorstwa, takie jak media społecznościowe, wykorzystywanie telefonów komórkowych, analityka i sztuczna inteligencja, internet rzeczy, rozwiązania w chmurze, robotyka, druk 3D, wirtualna rzeczywistość i wzbogacona rzeczywistość i też inne. Często się mówi o cyberbezpieczeństwie, mówi się o technologii blockchain. Ta lista na pewno nie jest pełna i będzie cały czas rozwijana. I te technologie są gdzieś w centrum problematyki transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. To myślę, że się powtarza w każdym badaniu tego tematu. Ale wydaje mi się, że nie można tego hasła zawęzić tylko do problemu implementacji tych technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach. Trzeba zwrócić uwagę, że te zmiany mają charakter wielokierunkowy i bardzo kompleksowy. Po pierwsze, technologie cyfrowe powodują zmiany w otoczeniu tego przedsiębiorstwa. Zmienia się klient. Dziś do głosu coraz mocniej dochodzi pokolenie często określane mianem cyfrowych tubylców, czyli osoby, które nie tylko funkcjonują w technologiach cyfrowych w pracy, nie tylko traktują to jako narzędzie, ale dla nich świat cyfrowy jest światem naturalnym, spędzają tam wolny czas, w zasadzie nie rozstają się ze światem cyfrowym, więc zmienia się zachowanie tych klientów. To pokolenie będzie coraz mocniej oddziaływać na otoczenie tego przedsiębiorstwa, dlatego że taka jest jakby demograficzna logika zmiany pokoleniowej. Sposób zachowania tych klientów sprawia, że jest dostępnych coraz więcej danych. Chcąc, nie chcąc, zostawiamy coraz więcej danych w otoczeniu cyfrowym. To jest coś, co jest zasobem. Wiele przedsiębiorstw ma zbudowanych w ogóle model biznesu wokół kopania tych danych. Zajmują się tylko w sumie zbieraniem danych o kliencie, żeby je potem sprzedawać w takiej albo innej formie. Więc to jest rzecz, która wpływa na tą cyfryzację bardzo mocno. No i zmienia się w związku z tym zachowanie konkurentów na rynku. Kiedyś, jeszcze 10 lat temu, gdyśmy rozmawiali na ten temat, naukowcy raczej byli zdania, że są branże, które będą cyfrowe i branże, które pozostaną tradycyjne. Jakbyśmy rozmawiali o naszej uczelni, no to ona byłaby w tej kategorii bricks and mortar, tak się to nazywało z angielskiego, czyli że to będzie zawsze budynek i zawsze będzie się odbywało wszystko w budynku. Dzisiaj widzimy, że zajęcia się odbywają w formie cyfrowej, że to wcale nie jest powiedziane, że my się nie będziemy zmieniać. Więc są czynniki, które wpływają na to, że przedsiębiorstwa muszą zmieniać swoją strategię. jest jakaś odpowiedź strategiczna i ona jest dwukierunkowa. Po pierwsze, to jest rozwój nowych obszarów biznesu. Musimy szukać obszarów takich na tworzenie nowych usług i też transformować te stare obszary biznesu. No to oczywiście wpływają różnego rodzaju warunki makro otoczenia technologiczne. Myślę, że troszeczkę na ten temat będziemy mówili, jakie są warunki do transformacji cyfrowej w Polsce. I dopiero potem mamy ten obszar zmian, to znaczy te technologie cyfrowe oraz ta strategia transformacji cyfrowej, myślę, że można mówić o czymś takim, kształtują zmiany w organizacji, które dotyczą wielu obszarów, między innymi tego, co przedsiębiorstwo sprzedaje, jak buduje swoją relację z klientem, jak buduje swoje struktury, jakie kompetencje pracowników. I tutaj też mamy pewne bariery. Jest jakaś inercja organizacyjna. Nie wszystkie organizacje tak samo szybko się zmieniają. Jest opór pracowników i jest strach przed utratą prywatności, który dotyczy w zasadzie wszystkich nas, niezależnie od roli, zarówno jako pracowników, jak i klientów. Boimy się przed utratą prywatności, więc to jest rzecz, która trochę hamuje tą transformację cyfrową. Więc chciałem powiedzieć, że to jest dosyć złożone zjawisko, gdzie można wyznaczyć kilka trendów, które na siebie nakładają się. No i to powoduje do ogromnych zmian. Ta pandemia z zeszłego roku na pewno to wszystko przyspieszyła, dlatego że wiele podmiotów nie miało po prostu wyjścia. Pewne działania, pewne technologie musiały zostać wdrożone. Ale moim zdaniem nie można mówić o transformacji cyfrowej, tylko patrząc na jakieś wycinki przenoszenia określonych procesów do świata cyfrowego. Trzeba mówić raczej o pewnej strategii. Te organizacje, które tak nie będą robiły, to w zasadzie są skazane na niebyt w niedługim czasie. Trzeba mieć wypracowaną strategię zmian i adaptacji tych technologii cyfrowych w sposób taki szeroki.
Bardzo dziękujemy, Albert, za to wprowadzenie do tematu, do zagadnienia. Witam serdecznie jeszcze raz pana Dawida Solaka, wiceprezesa Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.
Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie.
Panie prezesie, czy moglibyśmy w dwóch słowach usłyszeć, czym zajmuje się fundacja?
Tak, Platforma Przemysłu Przyszłości jest organizacją, która powstała w Polsce 1,5 roku temu na wzór analogicznych organizacji, instytucji, które funkcjonują w tych krajach, w których przemysł 4.0 znajduje się na bardzo wysokim poziomie. Na wzór niemiecki, austriacki, holenderski czy duński. Głównym zadaniem Platformy Przemysłu Przyszłości, tak jak w innych krajach, jak sama nazwa Platforma, nomen omen, wskazuje, jest integrowanie poszczególnych interesariuszy w kontekście właśnie transformacji cyfrowej gospodarki w Polsce. Z jednej strony rządowej, czyli głównego ministerstwa w tym zakresie, ministerstwa właściwego do spraw gospodarki, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz wszystkich jego agent, z szeroko pojętymi instytucjami otoczenia biznesu i z rynkiem, z przedsiębiorcami, którzy chcą przejść przez ten proces transformacji.
Zapytam, nawiązując do tej prezentacji Alberta, bo Albert mówił o pewnej konieczności, w której się znalazły firmy, natomiast mało było o korzyściach. Czy moglibyśmy zacząć od korzyści z cyfryzacji?
Tak, jeśli chodzi o korzyści, znaczy nie można podchodzić do transformacji cyfrowej i do cyfryzacji tylko i wyłącznie przez pryzmat, produktywności jako takiej. Trzeba bardziej podchodzić do tego jako do łańcucha wartości, który zaczyna się w kwestiach związanych z badaniami i rozwojem, a kończy się tak naprawdę na procesach postprodukcyjnych i na procesach posprzedażowych. Ale przechodząc do danych, do twardych danych, które wynikają z badań Komisji Europejskiej dotyczących właśnie korzyści z transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, proszę Państwa, to od 20 do 50% lepsza wydajność produkcji. To od 78 do 94% większa niezawodność dostaw. To zwiększenie przepustowości produkcji, to redukcja wagi produktu nawet do 40%, to konieczność utrzymywania nawet dziewięciokrotnie mniejszych zapasów magazynowych, to mniejsza konsumpcja energii i to również większy, to może oznaczać również większy obrót handlowy, chociażby ze względu na to, o czym mówiłem na samym początku, czyli ze względu na wdrożenie różnych rozwiązań właśnie związanych z przemysłem 4.0 i transformacją cyfrową, nie tylko w sferę produkcji jako takiej.
Albert nie mówił o korzyściach, ponieważ się mówiliśmy tylko na takie 10-minutowe wprowadzenie, ale jeżeli chciałbyś coś dodać do tej listy, to bardzo proszę.
Tak, znaczy wydaje mi się, że o tych korzyściach ciężko ten temat wyczerpać, tak powiem, od samego początku. Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje, zacznę od czegoś takiego może banalnego, każde przedsiębiorstwo funkcjonuje po to, żeby zaspokajać potrzeby klientów. Transformacja cyfrowa umożliwia lepsze zaspokajanie potrzeb klienta na bardzo wielu płaszczyznach. Od lepszego zrozumienia tego klienta, od lepszego kontaktu, czyli dostarczania mu produktów wtedy, kiedy on ich potrzebuje, lepszej formy dostarczania tego produktu, szybszego, poprzez w ogóle dostarczanie produktów, których wcześniej nawet, o których wcześniej nie marzyliśmy. Te inteligentne urządzenia, które się pojawiają coraz śmielej w naszym otoczeniu, to jest rzecz możliwa tylko dzięki technologiom cyfrowym. Więc zacząłbym od tego, że jakby propozycja wartości przedsiębiorstw dzisiaj musi uwzględniać jakiś komponent cyfrowy. Nawet w takich bardzo tradycyjnych jakichś produktach musimy myśleć w kategoriach tego, jak nowe rozwiązania cyfrowe możemy tam wprowadzić, a szans jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to dotyczy procesów logistycznych, bo tam jest to bardzo zaawansowane, dlatego że możemy śledzić, to skraca w ogóle czas, ogranicza koszty. Niektórzy mówią, że takie algorytmy sztucznej inteligencji wkrótce doprowadzą do tego, że produkty będą czekały już w skrzynkach odbiorczych, jakichś paczkomatach, zanim my je zamówimy, bo to się da przewidzieć, bazując na analizie różnych zachowań. Pewnie nie wszędzie, ale w bardzo wielu miejscach będzie to możliwe. Więc możliwości wykorzystania technologii cyfrowej pod kątem korzyści dla klienta są ogromne. Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, no to trzeba powiedzieć o czynnikach makroekonomicznych. Czyli to, że żyjemy w obszarze, gdzie koszty pracy są stosunkowo wysokie. Polska też dołącza do krajów, w których koszty pracy rosną. Jak mamy konkurować z krajami azjatyckimi, gdzie te koszty są dużo niższe? No między innymi dzięki nowym technologiom. Dzięki zastępowaniu pracy kapitałem. I te technologie cyfrowe, przemysł 4.0, umożliwia mniej bezawaryjne funkcjonowanie tego systemu. I bardziej efektywne. Znaczy to wszystko sprowadza się do tego, że możemy produkować lepsze rzeczy taniej. Więc to jest ogromna korzyść dla całej gospodarki. No i tak jak mówię, tego tematu nie da się wyczerpać w krótkim okresie, ale powstają też małe przedsiębiorstwa, które świetnie sobie radzą w starciu z dużymi przedsiębiorstwami, dzięki temu, że w tym środowisku cyfrowym działają bardziej elastycznie, lepiej korzystają z mediów społecznościowych, wykorzystują nowe technologie, żeby dotrzeć. Więc naprawdę dużo jest takich przykładów korzyści, które z tego wynikają.
No dobrze, mamy lepsze produkty i taniej, więc pytanie, gdzie jest w tym wszystkim zysk z perspektywy przedsiębiorstwa? Bo na pewno też muszę zainwestować, żeby w tej transformacji cyfrowej zaistnieć. I chciałem zapytać, jakie kompetencje są wymagane, konieczne, żeby skutecznie realizować transformację cyfrową, zarówno ze strony menedżerów, jak i pracowników. Panie prezesie.
Ja chciałbym nawiązać do prezentacji pana doktora, której nie miałem wcześniej możliwości zobaczyć, ale z którą zgadzam się w zasadzie w całej rozciągłości i która bardzo mi się podoba. I teraz chciałbym nawiązać właśnie do kwestii związanych z tym, o czym pisał pan doktor w kontekście barier, czyli mam na myśli opór pracowników. Ja kiedyś przeprowadzałem, można powiedzieć o tym, że była to forma transformacji cyfrowej, sprawy związane z i proces akceleracji startupów w grupie Azoty S.A. Szukaliśmy innowacyjnych firm, które mogły dostarczyć różne interesujące rozwiązania do środka do firmy. Niektóre zmiany, które chcieliśmy wprowadzić, mówiąc o takich konkretnych przykładach związanych na przykład z logistyką, do magazynów, które były zarządzane w taki bardzo tradycyjny sposób, postanowiliśmy wprowadzać tak zwany internet rzeczy, czyli zainstalowaliśmy w nich sieć Wi-Fi, wyoklejaliśmy czujnikami worki, w których magazynowane były nawozy i można było za pośrednictwem komputera zlokalizować, gdzie znajduje się jaka partia produktów. Takie zmiany wzbudziły ogromny opór wśród pracowników, którzy byli przyzwyczajeni do takich tradycyjnych metod pracy i do takich tradycyjnych metod działania, więc w całym procesie transformacji cyfrowej ogromną rolę odgrywają właśnie kompetencje lidera, który będzie musiał sobie z tym oporem wśród pracowników, zarówno wśród pracowników niższego szczebla, ale również wśród szczebla kierowniczego, takiego średniego, poradzić. Właśnie wynika to niestety z mentalności w niektórych firmach, z całej masy barier i z szeroko pojętej niechęci do zmian. I warto w tym momencie powiedzieć też, że transformacja cyfrowa opiera się na standaryzacji i integracji. Dotyczy to oczywiście maszyn, technologii albo systemów informatycznych, ale przede wszystkim dotyczy ludzi. I bez rozwijania kompetencji przyszłości całego zespołu przedsiębiorstwa nie da się po prostu oczekiwać skutecznej transformacji cyfrowej.
No dobra, no to mamy menedżerów, którzy muszą mieć umiejętności zarządzania zmianą, bo to pewna istotna zmiana z perspektywy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czy do tej listy kompetencji coś możemy jeszcze dodać ze strony menedżerów, pewnych wyzwań menedżerskich, ale też mamy z drugiej strony pracowników, którzy też muszą się do tego dostosować. Tak, Albercie.
Znaczy ja bym zaczął jeszcze też szerzej. W wielu przedsiębiorstwach do dzisiaj pokutuje taki dogmat, że IT to jest jakaś funkcja działalności przedsiębiorstwa. Nie wiem, czy to będzie dobre określenie, ale można sobie wyobrazić, że IT jest zamknięte w szufladzie prezesa. Tak, że prezes sobie myśli, no to jest IT, znaczy, że te technologie cyfrowe, no jasne, mamy dział IT, niech on się tym zajmie. Leży to w jakiejś szufladzie. Trzeba jakby skończyć z myśleniem, że IT to jest jakaś szuflada oddzielona od całej reszty organizacji. To IT, te technologie cyfrowe muszą być wszędzie, bo wszędzie da się zastosować nowe techniki, które się pojawiają. Tych technologii jest tak dużo, rozwiązań software'owych, ale nie tylko, takich hardware'owych, tak dużo, że dzisiaj ciężko jest prowadzić transformację cyfrową bez zmiany mentalności i takiego wyraźnego zaangażowania się przywódców organizacji, wyraźnego sygnału, że my idziemy w tym kierunku, że będziemy szukać tych nowych rozwiązań. To są zmiany, które dotyczą organizacji na wielu poziomach, znaczy kultura innowacji. W dużych organizacjach unika się porażek do dzisiaj cały czas, dlatego że no porażki kosztują, wszyscy wiemy. To też kosztują osobiście takiego pracownika, który proponuje innowacje i kosztują też organizacje.
Porażki są podstawą uczenia się.
Właśnie, znaczy trzeba odkryć na nowo ten efekt, że na porażce można się nauczyć, a porażki w środowisku cyfrowym można inaczej planować, znaczy eksperymenty można planować w sposób taki iteracyjny, krótkich cykli eksperymentalnych, więc no, w wielu obszarach musimy tę organizację przebudować. Należy zrozumieć strach pracowników, dlatego że według różnych badań większość miejsc pracy jest zagrożona poprzez sztuczną inteligencję, więc no, ten opór jest zrozumiały. Niektórzy nawet się zastanawiają, jak to będzie wyglądało, jeżeli to rzeczywiście tak gwałtownie będzie przebiegać, jak obserwujemy. Czy nie będzie nowego takiego ruchu ludycznego, jak na początku rewolucji przemysłowej były takie ruchy, które blokowały rozwój kolei. Dzisiaj te narzędzia mogą być dużo bardziej niebezpieczne. Można sobie wyobrazić hakerów, którzy się zajmują atakami na ten system.
To się zresztą... Jak mam kompetencje, to nie mam obaw, że sobie nie poradzę.
Słusznie, ale jakby rozumiemy, że dużo się zmieni. Dużo się zmieni. Ludzie nie lubią tych zmian, tym bardziej, że nie wiedzą, jaka będzie ich rola po zmianach.
Kompetencje zarysowano, ale chciałem zapytać, jak to z perspektywy dnia dzisiejszego te kompetencje wyglądają w Polsce? Czy jesteśmy na to przygotowani, czy to będzie też takie wyzwanie, że tutaj pod przymusem pandemii wprowadzania pewnych rozwiązań, bo inni wprowadzają, musimy i też to wdrożenie jest na innych poziomach. Jak te kompetencje w Polsce wyglądają, panie prezesie?
Ja myślę, że mamy do czynienia tak naprawdę ze skokowym wzrostem kompetencji związanych właśnie z koniecznością szeroko pojętej transformacji w kierunku właśnie transformacji cyfrowej. Bo wymogła to na nas pandemia COVID-19 i tak naprawdę firmy nie zastanawiają się już nad tym, czy przeprowadzać transformację, tylko w jakim tempie, korzystając z jakich narzędzi i przede wszystkim w jakich obszarach. Jeśli chodzi o kompetencje firm, jeśli chodzi o kompetencje menadżerów, to na pewno jest przed nami bardzo długa droga jeszcze, żebyśmy znaleźli się w takim miejscu jak wysoko rozwinięte gospodarki z krajów zachodnich, ale w ostatnim czasie w Polsce bardzo wiele się w tym zakresie zmienia.
Albercie?
Unia Europejska prowadzi badania, jest takie badanie DESI. To jest, zaletą tego badania jest to, że jest cykliczne. Ono co prawda nie zaspokaja, myślę, że takiego bardzo głębokiego apetytu na dane, ale porównują kraje Unii Europejskiej z punktu widzenia właśnie przygotowania do świata cyfrowego. No i na tle innych krajów wypadamy raczej mizernie, bym powiedział, szczególnie w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego, dlatego że Polacy według ostatniego tego raportu, gdzie dane były za 2019 rok, tylko połowa Polaków korzysta w ogóle z internetu. To jest szokujący wskaźnik. Połowa Polaków korzysta z internetu. Tam są trzy poziomy podawane, znaczy czytanie, angażowanie się i robienie zakupów. No i z każdym tym poziomem to jeszcze ten odsetek maleje, więc te dane nie są jakoś bardzo optymistyczne, bym powiedział. Też stosunkowo niewiele przedsiębiorstw, bo tylko 1/4 korzystała z technologii cyfrowych, takich, które łączą, korzystała z internetu do tego, żeby rozwijać swój biznes w Polsce w 2019 roku. Ze świeższych danych w zeszłym roku zostały przeprowadzane badania dotyczące wykorzystywania sztucznej inteligencji w Polsce przez przedsiębiorstwa. Tylko 30% korzystało z jakiejś formy sztucznej inteligencji. W Czechach to było powyżej 60%, nawet w krajach bałkańskich było po 50%, więc tutaj jest jeszcze, myślę, że duży obszar, duży potencjał do wprowadzania zmian w otoczeniu i duży potencjał do tego, żeby te korzyści dopiero odkryć przez te polskie przedsiębiorstwa, więc ja tak patrzę na to bardzo optymistycznie, bo po prostu odstajemy. Tak jak mówię, te
badania są niższe przez brak doświadczeń pewnych, które też z czasem będą budowały kompetencje. To może zapytam inaczej w takim razie, jakie są kluczowe czynniki sukcesu w cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, żebyśmy wiedzieli, co musiałoby zostać spełnione, żebyśmy weszli na tą właściwą trajektorię przyspieszenia cyfrowego.
Ja myślę, że przede wszystkim samo zastosowanie technologii cyfrowych w firmie nie przesądza w żadnym wypadku o sukcesie transformacji cyfrowej, bo konieczna jest taka całościowa zmiana. Ta zmiana musi być również zmianą organizacyjną i ta zmiana musi być tak naprawdę zmianą procesową. I jest to ściśle związane właśnie z tym, że bardzo dużo osób mylnie zawyża pojęcie przemysłu 4.0 tylko i wyłącznie do technologii, podczas kiedy tak naprawdę sednem tego przemysłu przyszłości jest przede wszystkim przejście do innego modelu organizacji, do takiej zintegrowanej i cyfrowej komunikacji pomiędzy organizacją i jej otoczeniem i do takiego zwinnego podejścia zarówno całej organizacji, jak i liderów zmian w tych przedsiębiorstwach.
Patrząc na otoczenie, to czynników jest kilka. Na pewno jest kwestia regulacji i tutaj będą regulacje związane z ochroną rynku pracy, nad tym się dyskutuje w ogóle szeroko. To zagrożenie związane ze sztuczną inteligencją, że zbyt szybko zostanie to wprowadzone, co zachwieje rynkiem pracy. Więc już dzisiaj są kraje, które deklarują, że tam takich regulacji, że tam będzie liberalnie, więc one będą na tym korzystały. Więc to jest tylko jeden z przykładów. regulacje związane w ogóle z, no, z dostępem też do kapitału, bo z badań, które ja prowadziłem, no to tak orientacja strategiczna przedsiębiorstw w kierunku transformacji cyfrowej jest mocno związana z wielkością przedsiębiorstwa. Uważam, że to jest związane z dostępem do kapitału. Znaczy takie całościowe podejście do tematu wymaga dosyć dużych nakładów inwestycyjnych, więc, ale to jednocześnie przynosi duże korzyści, więc to jest pytanie o dostępność tego kapitału. Warunki technologiczne, dostępność do określonych technologii, dostępność do danych. Jeżeli trzymać by się tego, że bardzo dużym obszarem wzrostu będzie ten obszar sztucznej inteligencji i analityki, to tego się nie da robić bez dostępu do danych. Więc znowu wchodzimy do regulacji, które w Unii Europejskiej są dosyć restrykcyjne. No i pytanie, skąd te dane brać, żeby te algorytmy się uczyły. Trzeba przekonywać klientów, to będzie trwało. Są kraje, w których te obostrzenia są mniejsze, więc tam już są firmy, które mają gotowe rozwiązania. Więc jest wiele takich czynników, które będą na to wpływały zewnętrznych. No wewnątrz, no to uważam, że to wymaga przede wszystkim odpowiedniej spójnej wizji i takiej odwagi do kształtowania tych zmian, tego, że one rodzą ogromny opór wewnętrzny, zawsze jest jakaś inercja. Dlaczego mamy coś zmieniać, skoro no teraz jest koronawirus, więc może jest łatwiej. Wiele firm dotyka kryzys. Mówi się, że w kryzysie to łatwiej wprowadza. Ale wcześniej ten opór wyglądał tak, no, że dlaczego mamy coś wprowadzać, skoro przecież wszystko działa tak, jak należy. Dlaczego mamy wprowadzać? Jest jakaś krótkowzroczność strategiczna. To wymaga odwagi, wymaga odpowiedniego modelu przywództwa, chęci kształtowania kultury i innowacji, bo tych zmian jest bardzo dużo. Ja wymieniłem jakieś kluczowe technologie, ale tak możecie Państwo sobie wyobrazić, że w każdym z tym obszarze pojawia się rocznie masa nowych rozwiązań, które ktoś musi zrozumieć i potem chcieć wdrożyć do organizacji. Tego się nie da zrobić bez odpowiedniej kultury, nie da się zrobić bez odpowiedniego przywództwa i wyraźnego sygnału w organizacji, że my to robimy, że takie zachowanie jest zachowaniem pożądanym. Więc to jest ogromne wyzwanie dla dużych przedsiębiorstw przede wszystkim, które mają już swój bagaż kultury, bagaż działalności, mają swoją historię. To jest, myślę, że trudniejsze zadanie niż dla małych organizacji.
W tej prezentacji wprowadzającej pojawiły się wątki, że ta transformacja cyfrowa może być źródłem przewag strategicznych. Ale jeżeli mówimy o przewagach, no to mamy takie dwa kryteria, jak pewna unikalność i trwałość. I chciałem dopytać o ten wątek, czy zdaniem panów transformacja cyfrowa może spełniać te kryteria jako dobre źródło przewag strategicznych przedsiębiorstwa?
Zdecydowanie tak. Dużą przewagą strategiczną dla przedsiębiorstw jest świadomość procesów, które mogą właśnie ulec transformacji cyfrowej i przełożyć się na przewagi konkurencyjne w wielu obszarach, o której do tej pory mówiliśmy. Natomiast kluczem do przewagi strategicznej takiego cyfrowego przedsiębiorstwa, fabryki jest elastyczność jako taka zdolność do inteligentnej produkcji, która jest ściśle związana z potrzebami. Ja myślę, że takim najlepszym przykładem, o którym jakiś czas temu dosyć dużo się mówiło, są na przykład niemieckie fabryki motoryzacyjne, które w ciągu kilku dni na początku pandemii były w stanie zamienić produkcję części samochodowych na produkcję respiratorów w związku z epidemią koronawirusa i w związku z potrzebami, które, no, jakkolwiek by na to nie patrzeć, wygenerował rynek.
Ale to pewna elastyczność, nie wiem na ile związana z samą cyfryzacją, bo to też pewna cecha, która zawsze z perspektywy przedsiębiorstwa, jeżeli nie mogę się dostosować, a jestem elastycznym przedsiębiorstwem, to mogę działać, nie ponosząc takich kosztów niedopasowania do zmian w otoczeniu.
Na pewno cyfryzacja i na pewno taka kompleksowa transformacja przedsiębiorstwa właśnie w kierunku tej zwinności, właśnie w kierunku większej elastyczności, która może być wygenerowana właśnie poprzez właśnie poprzez wdrożenie różnych nowych technologii odgrywa w tym dosyć duże znaczenie.
Ja może bym też jeszcze szerzej na to spojrzał, dlatego że klasycznie rzecz biorąc, no przewaga to jest przewaga twojej oferty jako przedsiębiorcy. Jesteś tańszy, masz lepszy produkt, klient cię wybiera. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym o decyzjach klientów coraz częściej decydują też inne czynniki. I w wielu przypadkach klient wybiera jakiś produkt, bo jest uwiązany do jakiegoś ekosystemu usług na przykład. Wybieramy określone urządzenie, już nie chcę podawać marek.
Tylko mamy przymus stosowania.
W zasadzie dlatego, że zbyt dużą barierą wyjścia z tej relacji z tym producentem to jest. Musielibyśmy przenosić masę danych, musielibyśmy w ogóle zadbać o to, żeby wymienić część urządzeń w naszym otoczeniu u znajomych. Mamy jakiś ekosystem, w którym funkcjonujemy. I to jest rzecz, której doświadczamy wszyscy jako konsumenci, ale wyobraźcie sobie Państwo, że w tych powiązaniach międzyorganizacyjnych tego typu zjawisko dzięki cyfryzacji się upowszechnia. Czy dzisiaj mówimy o sieciach powiązań, mówimy o sieciach dostaw, gdzie są określone standardy wymiany danych, standardy dostarczania produktów. Trudniej jest zmienić dostawcę, trudniej jest zmienić naszego odbiorcę, kiedy jesteśmy uwiązani systemowo w pracę w określonej sieci. Jest coraz więcej obszarów, w którym właśnie to przedsiębiorstwo. I cyfryzacja jest, transformacja cyfrowa będzie no, czymś, co umożliwia realizację tego typu strategii. Jest wiele firm, które pracuje nad tym, żebyśmy jako klienci właśnie nie mieli za bardzo wyboru. Znaczy, zostawiliśmy swoje dane, jest to na tyle wygodne, jest to dopasowane do innych urządzeń, które mamy. Więc kwestia tego, czy to jest lepsze, czy to jest tańsze, schodzi gdzieś na dalszy plan. A o tym się fachowo mówi właśnie jako o takim syndromie lock-in. Lock-in jako strategia konkurowania we współczesnym rynku.
Czyli uzależnienie klienta, że po to, żeby rozpoznawać jego potrzeby z wyprzedzeniem i móc dostarczyć produkt, nawet nim zacznie myśleć, że potrzebuje.
No, można sobie wyobrazić, że w przyszłości dzięki temu internetowi rzeczy już widzimy urządzenia. Lodówka zamawia za nas jakieś rzeczy z określonego sklepu. Nawet za bardzo nie wiemy z jakiego. To nie musi być sklep, który ma jakąś określoną markę. Jest to jakiś system logistyczny, który stoi za tym urządzeniem. Kto go kontroluje, klienta specjalnie to nie interesuje. Są takie wizje i są przykłady rynków, takie jak rolnicze, gdzie ona się materializuje. Tam jest trochę może to mniej złożone, no bo tych produktów do lodówki to my dużo zamawiamy. Ale rolnik, który jest wyspecjalizowany, ma powtarzalne potrzeby. Jest system czujników, system urządzeń, które mu pomagają te pole zagospodarować. Jest dostawca tego systemu, który zbiera dane, sprawia, że on w lepszym momencie działa na tym polu, podpowiada mu. Więc to jest jedna z takich korzyści dla przedsiębiorstw, że można tego typu przewagi budować.
To też taka kwestia unikalności, bo jeżeli mówimy też, że wszyscy zaczynają wprowadzać, bo muszę działać w pewnej sieci, no to czy mamy takie podejście, że jak nie będę miał transformacji cyfrowej, rozwiązań cyfrowych, to jestem poza obiegiem, poza systemem, natomiast wyróżniam się w inny sposób doskonałością wdrożenia?
To jest trochę tak, że wielu przedsiębiorców w związku z sytuacją epidemiologiczną, pandemiczną stanęło przed, bardziej bym to postrzegał właśnie w takich kategoriach, że wielu przedsiębiorców stanęło przed albo koniecznością szybszej cyfryzacji i swojego biznesu, albo utraty części przychodów i zawieszenia niektórych operacji czy procesów.
Czy Albercie chciałbyś coś dodać?
Tak, jakby wracając do tego twojego pytania, znaczy, czy nie mamy wyboru? Niektórzy badacze tego problemu, ale w ogóle szerzej zmian tych cywilizacyjnych twierdzą, że nasza gospodarka w związku z tym, że te technologie są dosyć drogie, że duże znaczenie w tej relacji z klientem odgrywa coś takiego jak efekt sieciowy, to znaczy, że my często preferujemy usługi, w których są też inni. Trochę jak w sieci społecznościowej. korzystamy z takiej, gdzie są inni, że to prowadzi do tego, że przedsiębiorstwa mają coś na kształt pewnego monopolu w wybranych niszach i że tam będzie z natury rzeczy ta konkurencja ograniczona. To znaczy musisz się specjalizować, wybrać sobie odpowiednią niszę i zbudować system, który będzie globalny, może tylko w wąskiej niszy, ale ty będziesz tam w zasadzie liderem, jeśli nie monopolistą. Że to jest ta ścieżka, którą powinieneś podążać, jeżeli chcesz wykorzystać właściwie transformację cyfrową.
Mamy pytanie od publiczności w zakresie transformacji. Czy są procesy w przedsiębiorstwie, które w sposób szczególny podlegają transformacji? Czy raczej będzie to marketing, czy raczej procesy produkcji?
Tak na dobrą sprawę to sprawy związane z transformacją cyfrową i transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa to jest bardzo kompleksowe, to jest bardzo kompleksowe zjawisko, które może się zacząć nawet w kwestiach związanych z jakimś miękkim HR-em poprzez, bo przecież cyfryzujemy i przechodzimy do takiego wirtualnego świata. Jeśli chodzi o szkolenia pracowników, stosujemy VR. Ja niedawno przechodziłem szkolenie BHP, które było zrobione tylko i wyłącznie za pośrednictwem internetu i za pośrednictwem serwisu e-learningowego. W ogóle uważam, że było to... To bardzo dobrze świadczy o poziomie cyfryzacji Szkoły Głównej Handlowej. Natomiast ja uważam, że... nawet nie jest to kwestia tego, co ja uważam, tylko cyfryzacja przedsiębiorstwa to bardzo kompleksowe zjawisko, które zaczyna się, może się zacząć właśnie nawet w HR-ze, poprzez marketing, poprzez produkcję, skończywszy na sprawach związanych z dostawami, logistyką i sprzedażą.
Czyli zmiany w jednym obszarze pociągają za sobą zmiany w pozostałych, żeby do tej kompleksowości nawiązać.
Tutaj tak naprawdę chodzi o cały łańcuch procesów. Mhm.
Ja się zgadzam tutaj z panem prezesem, znaczy nie można powiedzieć, że to jest jakiś domena jakiegoś obszaru. Pewną specyfiką dzisiejszych przedsiębiorstw jest to, że one funkcjonują w tym układzie łańcuchów takich sieciowych dostaw. To znaczy rzadko które przedsiębiorstwo jest w pełni zintegrowane, jest i producentem, i sprzedawcą, więc te procesy pewnie w różnych obszarach, w różnych przedsiębiorstwach będą przebiegały. To jest tak, że jak sobie patrzymy na branżę odzieżową, no to większość tych przedsiębiorstw nie posiada swojej bazy produkcyjnej, więc siłą rzeczy tutaj cyfryzacja bardziej dotyczy tych problemów na styku z klientem, gdzie to jest bardzo dużo do wykonania w obszarze reklamy, utrzymywania relacji, tego w jaki sposób w ogóle, jak sobie myślimy o odzieżówce, będzie wyglądał proces sprzedaży u największych gigantów. Ciągle to jest kilkanaście procent sprzedaż e-commerce, więc takich mówię, największych markach odzieżowych takich nie chcę.
Największe marki, najwięksi giganci, to się pojawia w tych wypowiedziach, natomiast też publiczność dopytuje, czy ta transformacja może się odbywać w mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach, a jeżeli tak, to o jakich zasobach finansowych musimy mówić, żeby to miało sens z perspektywy mniejszych przedsiębiorstw, żeby takie działania zainicjować?
Tak naprawdę w procesie transformacji cyfrowej największe znaczenie odgrywa plan samej transformacji, diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa. I myślę, że bardzo warto przełożyć to na język dostępnych na rynku narzędzi, które mogą pomóc przeprowadzić tą transformację cyfrową przedsiębiorstwa. Nawet wczoraj, proszę Państwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach którego można pozyskać tam bodajże chyba do 800 tysięcy złotych na transformację cyfrową przedsiębiorstwa. Ale żeby w ogóle wziąć udział w tym konkursie, trzeba mieć przygotowany kompleksowy plan transformacji cyfrowej. Taki plan transformacji cyfrowej to właśnie wystandaryzowany audyt, w ramach którego diagnozuje się taką dojrzałość cyfrową przedsiębiorstwa w bardzo wielu obszarach, bynajmniej nie tylko i wyłącznie w obszarze związanym z produkcją czy z logistyką, ale podchodzi się do tego zjawiska w taki bardzo kompleksowy sposób.
A są jednostki, które pomagają robić taką diagnozę?
W Polsce to sieć tak zwanych DIH-ów, Digital Innovation Hub, hubów innowacji cyfrowej. W Polsce mamy na chwilę obecną pięć takich hubów w różnych częściach w różnych częściach Polski, które w taki wystandaryzowany sposób są w stanie przeprowadzić audyt dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa. Jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, która również takim badaniem poziomu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw się zajmuje, a lada moment takich podmiotów, takich konsorcjów, które będą takim one-stop shopem dla przedsiębiorców chcących przejść proces transformacji cyfrowej, będzie sieć europejskich hubów innowacji cyfrowej, w ramach których takich podmiotów przeprowadzających w Polsce takie wystandaryzowane audyty adresowane do przedsiębiorstw będzie już być może nawet kilkunastu, kilkanaście.
Publiczność dopytuje o te wątki finansowe w takim ogólnym nurcie, jak finansować transformację cyfrową. Albert, czy tutaj mówisz jakieś rekomendacje?
To jest trudne pytanie, dlatego że mamy pewnego rodzaju specyficzną inwestycję. Inwestycja w technologię ma to do siebie, że jest tam bardzo dużo wydatków, które ma charakter taki utopiony. Znaczy często musimy ponieść szereg nakładów na innowacje bez pewności, że to zakończy się jakimś sukcesem. Wiele zależy od tego, w jaki sposób to wdrożymy. Więc to jest pewnego rodzaju bariera, myślę, że w ogóle w cyfryzacji wielu przedsiębiorstw, że no to jest trochę inna logika inwestycji niż przy budowie jakiegoś zakładu produkcyjnego, gdzie wiele rzeczy można sobie oszacować przed startem tej inwestycji, przygotować biznesplan. Więc to jest pewien problem, który tutaj się pojawia. Na pewno to będą środki własne tych przedsiębiorstw. No i są środki, które są przygotowywane i w różnych instytucjach państwowych związanych z programami, które promują innowacyjność i te zmiany cyfrowe, więc trzeba dobrze się rozejrzeć, zależnie od tego, znaczy, co my chcemy tam zrobić w ramach tej transformacji cyfrowej, to trzeba, są takie możliwości. Więc no, tak bym odpowiedział na to pytanie.
Czy pan prezes poza tym PARP-em chciałby jeszcze tutaj jakieś narzędzia wspomnieć?
Proszę państwa, to, o czym mówił pan doktor przed chwilą, mianowicie kwestia tego, że trzeba tak naprawdę się zdecydować na taką trochę trudną inwestycję bardzo często, rozbija się właśnie o kwestie związane ze świadomością wśród osób zarządzających firmami, ze świadomością u menadżerów i z kwestią właśnie tego, czy mamy przeświadczenie, że transformacja cyfrowa pomoże się, czy u osób zarządzających firmami jest takie przeświadczenie o tym, że transformacja cyfrowa pomoże tym firmom i przetrwać, i się rozwijać. Natomiast jak jesteśmy przy kwestiach związanych z dostępnymi źródłami finansowania, to należy pamiętać o tym, że jesteśmy tak naprawdę u progu nowej perspektywy budżetowej, jeśli chodzi o fundusze unijne, gdzie cyfryzacja gospodarki i przestrzeni publicznej w ogóle będzie odgrywała bardzo duże znaczenie i w funduszach spójności, i w programie związanym z odbudową po pandemii koronawirusa. Pozostaje cały czas pytanie o jakość wdrażania tych środków i o to, czy w realny sposób przełożą się one na cyfryzację gospodarki i na wsparcie dla przedsiębiorstw, ale właśnie tutaj jest rola między innymi dla instytucji takich jak Platforma Przemysłu Przyszłości, która instytucje wdrażające programy unijne będzie wspierała zasobem swoich ekspertów, czy właśnie przeprowadzaniem wystandaryzowanych audytów związanych z określaniem poziomu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw i z przeprowadzaniem map transformacji cyfrowej. Także jest to dosyć duże zjawisko i też zasób środków, które będą przeznaczone na cyfryzację gospodarki, będzie bardzo duży.
Chciałem jeszcze nawiązać do pandemii, bo w zasadzie, jeżeli mówimy o dwóch korzyściach z pandemii, to jedne dotyczą pewnych zmian ekologicznych, a drugie tego przyspieszenia w ramach transformacji cyfrowej, gdzie różni eksperci szacują, że przez pandemię dokonaliśmy przeskoku o ileś lat. To chciałem zapytać, o ile lat i czy mamy jakichś czempionów cyfryzacji w Polsce, może jakaś branża się szczególnie wyróżnia, co wynika z badań? Panie prezesie.
Nie wiem, czy można to zjawisko określić w jakichś latach, bo tak naprawdę pandemia wymogła na nas wszystkich bardzo szerokie zmiany w wielu obszarach. Są to również takie zmiany w mentalności, które są naprawdę z punktu widzenia gospodarki, pracodawców, firm niejako krokami milowymi. W takim kontekście, że na przykład przed okresem pandemii wszyscy wątpiliśmy i pracodawcy generalnie podchodzili w bardzo niechętny sposób do jakichkolwiek kwestii związanych z telepracą, z pracą zdalną, a tak naprawdę to w rzeczywistości, w której się znaleźliśmy, no niestety wszystkie firmy, instytucje i urzędy są zmuszone do tego, żeby przenieść aktywność do sieci, aby przestać spotykać się osobiście i twarzą w twarz, tylko żeby jak największą ilość spraw związanych z kontaktem z interesariuszami, z klientami, kwestie związane ze sprzedażą, z komunikacją pomiędzy poszczególnymi zespołami, przenieść do przestrzeni wirtualnej, która jest tak naprawdę przestrzenią bezpieczną. I kiedy na samym początku mówiliśmy o korzyściach wynikających z cyfryzacji gospodarki, z cyfryzacji przestrzeni publicznej, to tak naprawdę zapomnieliśmy chyba o tej, która jest najważniejsza, czyli zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracowników, klientów, ludzi. A to tak naprawdę jest moim zdaniem największa korzyść wynikająca na chwilę obecną z cyfryzacji gospodarki, z cyfryzacji przestrzeni publicznej.
Bardzo dziękuję. Albercie, ile lat zyskaliśmy przez pandemię, jeżeli chodzi o transformację cyfrową?
Myślę, że są obszary, gdzie to było tak skokowe, że to ciężko nawet jakby w latach zmierzyć. Jak mówimy o tych stosunkach pracowniczych, przypominam sobie jeszcze nie tak dawno przecież rozmowę ze znajomymi, którzy mieli w pracy eksperyment pod tytułem jeden dzień będziesz mógł pracować z domu i zobaczymy, bo przecież nie wszystko da się przenieść. Ci sami ludzie dzisiaj mówią, że byli przez ostatni rok jeden raz w biurze przez jeden dzień i wszystko działa tak jak należy, więc to pokazuje, że wiele barier jest gdzieś w naszej głowie. Ja sobie zadaję przy tej okazji pytanie, co się pojawi nowego, jak wszyscy zaakceptują ten fakt, że my w tym środowisku cyfrowym tak wiele rzeczy możemy zrobić. Bo my na razie jesteśmy na etapie jakby pewnego dostrzeżenia, że to jest możliwe do zrobienia. Jeszcze przed nami etap innowacji, które będą z tego wynikały. Bo technologie cyfrowe dają dużo więcej. Znaczy potrzeba jest kreatywności i dopiero czas pokaże, co z tego będzie wynikało. W obszarze edukacji, która jest nam wszystkim tutaj bardzo bliska, a tak samo. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Niektórzy przewidują, że tu będzie, to dopiero ten wzrost jest przed nami. Tak nawiązując do jeszcze jednej części tego twojego pytania, no to widać, że są sektory, które dzisiaj kwitną. Jak popatrzymy w ogóle na giełdę jako miernik tego właśnie, którymi sektorami należy się interesować, no to w zasadzie te przedsiębiorstwa, które mają komponent cyfrowy, dzisiaj bardzo chętnie są wybierane przez inwestorów. Może to jest jakaś swoje... Słucham?
Albo covidowy komponent.
Tak, więc może to jest jakaś moda, wiemy, że na giełdzie emocje odgrywają dużą rolę, ale to pokazuje, że jest jakaś zmiana, która chyba będzie z nami na dłużej, czyli już pewnych drzwi już nie zamkniemy. Ta zdalna praca, myślę, że zostanie z nami już na zawsze. No i dobre pytanie brzmi, co będzie dalej? Znaczy, jakie będą innowacje? Rośnie to pokolenie tych cyfrowych tubylców. Co oni z tym wszystkim zrobią? Wcześniej musieli pracować nad tym, żeby przekonywać starszych, że można. Teraz będą mogli w ogóle tam funkcjonować, więc to jest dla mnie takie bardzo ciekawe pytanie.
Reprezentuje pan prezes sektor publiczny, Albert, reprezentujesz uczelnię. W jaki sposób sektor publiczny i uczelnie mogą wspierać cyfrową transformację?
Ja myślę, że między innymi utworzenie takiej instytucji i organizacji jak Platforma Przemysłu Przyszłości, której zadaniem jest integrowanie rynku, jest właśnie jednym z takich konkretnych i wymiernych działań sektora publicznego w zakresie właśnie transformacji cyfrowej. Dodatkowo to wszystko, o czym do tej pory mówiłem, czyli ta Krajowa Sieć Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych, która ma być takim one-stop shopem dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli przejść tą transformację cyfrową i niejako mają one za zadanie poprowadzić takiego przedsiębiorcę za rękę od momentu zdiagnozowania tego poziomu dojrzałości cyfrowej, aż po znalezienie jakichś konkretnych rozwiązań i źródeł finansowania dla tej transformacji. Jest z pewną regularnością są ogłaszane kolejne konkursy, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie. Natomiast tak patrząc bardziej z lotu ptaka i holistycznie, to uważam, że w dużej mierze sektor publiczny może wspierać tą transformację cyfrową, między innymi poprzez stawianie na edukację, bo na przykład w Białej Księdze Przemysłu, Szanowni Państwo, która została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju, 13 na 22 sektory gospodarki wskazują, że największym problemem przedsiębiorców jest brak pracowników o odpowiednich kompetencjach i kwalifikacjach, i tak naprawdę podstawową rolą, która stoi przed sektorem publicznym, jest dbanie o odpowiednią jakość edukacji i kształcenie pracowników właśnie w kierunku kompetencji zawodów w przyszłości.
Rolę uczenia, jaką Pan widział w tym procesie, ale sam Pan odpowiedział przed zadaniem pytania. W tym wymiarze edukacyjnym. Albercie?
Ja dodał do tej listy, no bo oczywiście to jest kluczowe. Edukacja, przygotowanie ludzi do pracy i do w ogóle obcowania z tego typu podmiotami jest tutaj kluczowe. Dodałbym usuwanie barier prawnych, mądre regulacje, bo regulacje są potrzebne. Usuwanie barier...
Czynnik hamujący. Najnowsze badanie Dela pokazują, że co należałoby zmienić, żeby transformacja cyfrowa się skutecznie rozwijała? Regulacje, 31% respondentów. Ale pytanie, o jakich regulacjach mówimy? Co?
Ja bym też postawił na upowszechnienie po prostu takiej tożsamości cyfrowej, czyli wszystko związane z podpisem cyfrowym. To może zmienić, to może uprościć tyle rzeczy w stosunkach gospodarczych. No i ważne jest też zaangażowanie w państwa w budowę infrastruktury cyfrowej, czyli tego, żebyśmy mieli własne rozwiązania chmurowe w Polsce, żeby te dane tutaj były gromadzone bliżej, żeby był odpowiedni dostęp do szerokopasmowego internetu, ale też, żeby ta infrastruktura była bezpieczna. Dlatego, że no, żyjemy w epoce, gdzie to problem cyberbezpieczeństwa będzie narastał, więc tu chyba jest rola państwa szczególnie kluczowa. Nie za bardzo widzę możliwość przesunięcia tych funkcji na sektor prywatny, a bez tego po prostu taka transformacja się nie uda.
Mam ostatnią minutę, co oznacza, że mają panowie 30 sekund ostatniego finalnego komentarza. Panie prezesie.
Szanowni państwo, ja myślę, że tak naprawdę czasy, w których się znaleźliśmy, przestrzeń, w której się również znajdujemy, to, że uczestniczymy w spotkaniu, w której mamy nie fizyczną publiczność, która jest przed nami, tylko wirtualną, która znajduje się przed ekranami komputerów, pokazują, jak ogromne znaczenie ma dla nas transformacja cyfrowa na co dzień, nie tylko w ujęciu gospodarczym, nie tylko w kontekście transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, ale przestrzeni publicznej w ogóle.
Bardzo dziękuję, Albercie.
Ja może zakończę w sposób bardzo mało naukowy. Ja jestem z natury optymistą. Chciałbym państwa wszystkich namówić do tego, żebyście spojrzeli na te zmiany jako szansę. Niezależnie od tych zagrożeń, które tam się pojawiają, bo przecież mowa o sztucznej inteligencji i wielu zmianach, myślę, że jakby historia zmian technologicznych, przełomów pokazuje, że zawsze ludzkość znajduje sposób, żeby w tych warunkach funkcjonować. A jednocześnie jest mnóstwo przykładów takich właśnie startupów, które w ogóle powstają tylko dzięki temu, że te technologie są. Te szanse się pojawiają dzięki tym technologiom. No i namawiam państwa po prostu do tego optymizmu.
Bardzo dziękujemy za tą dawkę optymizmu w tych czasach, ona jest rzeczywiście deficytowa. Gościem webinarium Instytutu Zarządzania był pan Dawid Solak, wiceprezes Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, jednostki podległej Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii oraz dr Albert Tomaszewski z Katedry Zarządzania Strategicznego SGH. Ja nazywam się Bartek Majewski, a webinarium realizował Maciej Górski, Paweł Gołębiewski, zaangażował się Hubert Cichocki i Mirek Łukasiewicz. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne webinarium Instytutu Zarządzania.